pomysłowy. Włodzimierz.
W tej rozmowie to podejrzewam, że będzie dużo powodów do uśmiechu, takiego życzliwego uśmiechu. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomasz Majchrzak.
To Tomasz Majchrzak to ten, który lubi sobie powąchać, jak pachną smażone frytki.
Tak, tutaj trochę się też koledzy śmieją z tego, że faktycznie wiadomo, kiedy zaczynam robić badania, bo się po prostu unosi w laboratorium zapach. Od razu wiadomo, wszyscy tylko czekają na to, aż pora lunchowa będzie, żeby zasiąść.
Ale rzeczywiście robisz frytki?
Tak, czyli teraz ograniczam trochę, w sensie ograniczam ilość próbki, właściwie ograniczam się tylko wyłącznie do jednej kostki ziemniaka, tak? Czyli jakby sprawdzam, co się dzieje, skupiając się tylko i wyłącznie na tym małym ziemniaku, ale tak zdarzało mi się smażyć bardzo dużej ilości frytek, bardzo.
To uśmiechamy się dalej. Oszczędny jest ten twój projekt.
Na pewno ma więcej niż
żadnego,
niż
ktoś powie ze współpracowników, żadnego z niego pożytku już teraz. Ale rzecz jest poważna. Ty rzeczywiście badasz zapachy tłuszczu.
Tak.
Smażonego oleju.
Dokładnie. Zapach tego, co się unosi podczas smażenia. Co do tej pory było robione? Olej się pobierało. Mamy olej po smażeniu, pobieramy go i analizujemy. Ja jestem leniwy, więc zdecydowałem, a co gdybyśmy mierzyli bezpośrednio podczas smażenia?
I dodajmy, ty sam tego nie wąchasz.
Nie, nie. To nie jest tak, że...
Używasz do tego maszyny.
Tak, używam do tego maszyny, właściwie używam do tego dwóch maszyn. Jedna z nich brzmi bardzo fajnie, bo się nazywa elektroniczny nos. Druga trochę mniej fajnie, bo się nazywa spektrometr masy reakcji przeniesienia protonu. Ale tak, wykorzystuję te urządzenia do monitoringu w czasie rzeczywistym, sekunda po sekundzie, tego, co się unosi z nad oparów podczas smażenia.
I z tego, co się unosi, można wywnioskować, co jest w środku, tak?
Oczywiście to można zrobić.
Co się dzieje z tym tłuszczem?
Tak, właśnie to jest to. Idea jest taka, żeby starać się powiązać ten skład oparów olejowych z jakością oleju. To, że podczas smażenia olej degraduje, tak, rozpada się, między innymi produkuje się wtedy związki takie, które będą emitować w oparach,
no
to jest wiadomo.
Wszyscy mówią o innych związkach. Najczęściej, jeżeli mowa o smażeniu oleju, no to mowa o związkach jakichś niedobrych, rakotwórczych.
Tak, i w oparach także znajdują się związki, które są klasyfikowane jako rakotwórcze bądź potencjalnie rakotwórcze. Tak, dość wspomnieć tutaj o akroleinie, butadienie, o akrylamidzie. To są związki, które są emitowane, tak? Czy benzen. Jednak to, że to są związki rakotwórcze, nie oznacza, że one są dla nas rakotwórcze w tym stężeniu, które są emitowane. Ale co jest ciekawe, te związki mogą świadczyć o tym, że olej zostaje zużyty, tak? Czyli po prostu podczas używania olej się rozpada, emitowane są lotne związki organiczne. Jest pewna korelacja pomiędzy tym, jaki skład jest tych oparów, a jakością oleju, który wykorzystujemy do smażenia. Czyli możemy w ten sposób, bez koniecznego przerywania procesu smażenia, zdecydować, ok, w tym momencie należy wymienić olej na świeży.
To właściwie mógłbyś stworzyć taką instrukcję obsługi smażalni.
Tak, tak. Tylko tutaj wiadomo jest kwestia tego, jakie to są warunki smażenia. To od wielu, wielu czynników zależy to, w jaki sposób ten olej będzie się nam rozpadał. Tak już pomijając fakt, jaki to będzie olej, tak? Bo część z tych olejów będzie degradować szybciej, część z olejów będzie degradować po bardzo długim okresie czasu, więc akurat tutaj niebezpieczeństwo szybkiego zużycia oleju jest mniejsze. Także takie parametry jak temperatura smażenia, stosunek, tak? Ilości oleju do ilości żywności, tak? Często osoby smażą w oleju bardzo duże porcje żywności, co spowoduje to, że temperatura tego smażenia znacznie spada, zupełnie inne reakcje zachodzą. Naprawdę jest wiele, wiele różnych parametrów, które wpływają na sam proces smażenia. I też podczas moich badań staram się odpowiedzieć na pytanie.
Smażenie frytek, od tego zaczęliśmy, czynność prozaiczna można powiedzieć, a tych szczegółów jest bardzo, bardzo dużo, jak się okazuje.
Tak, tych szczegółów jest niezliczona ilość. Samo poznanie procesu smażenia wydaje mi się, że wciąż jest jeszcze poza naszym zasięgiem, żeby to naprawdę rozpatrzyć pod kątem nie tylko chemicznym, ale też fizycznym, jakie przemiany tam zachodzą. Jest naprawdę bardzo wiele parametrów, które się dzieją podczas smażenia. Te dobre i te złe oczywiście. Tak?
Kilka z tych szczegółów, jeżeli pozwolisz, to omówimy za chwilę, dobrze?
Nie ma problemu.
Pomysłowy. Włodzimierz.
Tę historię zacznijmy od początku, czyli rozmawiam z kimś, kto wącha, nie sam wącha, tylko przy pomocy specjalnego urządzenia e-nosa smażone tłuszcze, smażone oleje.
Tym się zajmuję, dokładnie tego typu badania robię.
Skąd takie zainteresowanie, prozaiczne, dziennikarskie pytanie?
Okej.
Okay, panie naukowcu.
Na pewno dobrze by to zabrzmiało, gdybym powiedział, że to powiedzmy od dziecka chciałem smażyć. jednak w rzeczywistości jest tak, że po prostu zupełnie przypadkowo pojawił się ten temat. Zdecydowałem się, że po prostu, a co mi szkodzi, podejmę się niego i jakby w toku dalszych prac naukowych doszedłem do tego, o czym właśnie będziemy rozmawiać teraz.
Już rozmawialiśmy o tym, że ten proces smażenia tłuszczu nie jest do końca zbadany, o dziwo.
Też nie do końca o dziwo. To, że my nie do końca wiemy, jak ta reakcja dokładnie zachodzi, szczególnie w pierwszych sekundach samego smażenia, wynika przede wszystkim z tego, że to ciężko mierzyć. Wydaje mi się, że jestem osobą jedną z pierwszych, która podejmuje się zadania określenia tego, jakie związki emitowane są pierwszych sekundach, od momentu umieszczenia żywności.
Dlaczego to jest tak trudno mierzalne? No, rozgrzewasz patelnię na przykład do 200 stopni, czy 250.
Warto pamiętać o tym, żeby temperatura oleju nie przekraczała tej temperatury dymienia. Rekomenduję, jeśli chodzi o na przykład olej rzepakowy, temperaturę 180 stopni. Tak?
A jednak niższą, tak?
Tak, 200 stopni wydaje mi się, że jest za dużo.
Przesadziłem.
Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałem, problemem jest to, w jaki sposób to zmierzyć.
No ale właśnie, wlewamy ten olej, szybko potem go wylewamy i sprawdzamy, co tam jest w środku.
Pytanie teraz takie, czy jesteśmy w stanie zatrzymać tą reakcję? Proszę sobie wyobrazić, że nie jesteśmy w stanie w nagły sposób obniżyć temperaturę do takiej, w której ta reakcja nie będzie zachodziła. Procesy...
Szybko przerwać reakcję, tak?
Szybko przerwać, tak? Czyli właśnie to wylanie musiałoby oznaczać to, że ta reakcja przestaje biec. W rzeczywistości tak nie jest, ponieważ olej nie tylko reaguje z żywnością, ale także reaguje z powietrzem, reaguje z naczyniem, w którym się znajduje. Jest to wiele procesów, jakie zachodzą. Stąd też pomysł taki, żeby analizować to, co się unosi z nad...
I pomysł dostosowania tego ENOS-a, tak?
Dokładnie. Między innymi elektronicznego nosa, urządzenie bardzo proste w swojej zasadzie działania. Znajdują się w nim czujniki chemiczne. One reagują na więcej niż jeden gaz, więcej niż jeden związek chemiczny. Przez co jesteśmy w stanie dla każdej z próbek oleju uzyskać indywidualny, my byśmy to nazwali odciskiem palca, tak? Indywidualny sygnał.
Taki profil smażenia?
Taki profil zapachowy smażenia, może tak byśmy to nazwali.
Tu dygresja. Czym jest ENOS? A to urządzenie podobno bardzo precyzyjne.
To przede wszystkim urządzenia czujnikowe, czyli właśnie wyposażone w czujniki chemiczne, służące do rozpoznawania czy też klasyfikowania bardzo złożonych mieszanin. I w przypadku elektronicznego nosa mówimy tutaj o mieszaninach gazowych, tak? Bo też są między innymi elektroniczne języki, tylko one skupiają się na tych produktach nielotnych.
ENOS to podobno bardzo czułe urządzenie.
Jest w stanie wykryć czy też po prostu scharakteryzować tą mieszaninę gazową, w której znajdują się związki o stężeniu dużo niższym niż te, które jest w stanie wykryć nasz nos. Więc faktycznie to jest czułe urządzenie.
Czy maszynę można porównać w tym przypadku do psa?
Akurat jeżeli chodzi o węch psa, w przypadku niektórych związków jest zdecydowanie czulszy nawet, bardziej czuły. Można powiedzieć, że jest to pewne uproszczenie tego, co zachodzi w nosie ludzkim, czy też w nosie psa, tak?
To też urządzenie skonstruowane na Politechnice Gdańskiej. Na początku podobno robiono badania whisky.
Początek prac z wykorzystaniem elektronicznych nosów faktycznie zaczynaliśmy od tego, że prowadziliśmy oceny jakości whisky, wódek, destylatów rolniczych.
Drogie alkohole, one są bardzo często podrabiane, a ENOS potrafi odróżnić ją whisky podrobioną od oryginalnej.
Dokładnie, tutaj właśnie ta niewielka zmiana w aromacie whisky, która będzie tą zafałszowaną whisky, o ile jest wielki problem, żeby wykryć to korzystając z naszych zmysłów, o tyle czujniki chemiczne, które znajdują się w elektronicznym nosie, są w stanie to zrobić.
A ty jeszcze brałeś udział w innego rodzaju ciekawych badaniach medycznych.
Tak, bo warto też wspomnieć, że elektroniczne nosy poza analityką żywności, oceną jakości żywności, znajdują też zastosowanie w wielu innych dziedzinach, w tym właśnie diagnostyce medycznej. Uczestniczyłem w jednym z projektów, w którym to diagnozowaliśmy pacjentów chorych na dengę i to robiliśmy na miejscu, bezpośrednio w szpitalu i to był szpital w jednym z kolumbijskich miast.
I ENOS rzeczywiście wskazuje, o, ten pan pachnie chorobą?
Inaczej, wskazuje, że ten oddech niesie za sobą taką informację, że może świadczyć o tym, że ta osoba jest chora. Wiele chorób wpływa na to, jakie związki wydychamy, jakie metabolity znajdują się w wydychanym powietrzu i jakby możliwość rozróżnienia zapachu zdrowej osoby, czy oddechu zdrowej osoby od oddechu chorej jest na pewno cennym źródłem diagnostycznym i wydaje mi się, że w przyszłości może znaleźć rozwiązanie.
Coś w tym być może jest, bo przepraszam za takie skojarzenia, ale niektórzy mówią, o, ta osoba pachnie starością na przykład, albo w domu pachnie starością.
Tak.
Albo dziećmi, odwrotnie.
Dokładnie, już tutaj nie chciałbym może...
Grunt jest grząski, rozumiem.
Kwestia jest taka, że chciałem sobie przypomnieć, jaki to jest związek chemiczny, ale wydaje mi się, że nonenal, jeden z aldehydów, faktycznie nazwany jest zapachem starców. I faktycznie jest tak, że starsze osoby więcej tego aldehydu wydalają w swoim oddechu.
Ciekawe, czy COVID ma swój zapach? Takie współczesne pytanie.
Ciekawe, ale wiem też, jeden z zespołów badawczych na Politechnice Gdańskiej właśnie tym się zajmuje.
To zanim do nich dotrę, a postaram się dotrzeć, to zapytam o te tłuszcze, oleje i smażenie frytek, dobrze?
Nie ma problemu. Jednym z głównych elementów badań, jakie prowadziłem i prowadzę do tej pory, jest powiązanie składu oparów olejowych z jakością samego oleju.
Co to znaczy zły olej i dobry olej? Gdy idziemy do sklepu, to widzimy na półce, no stoją jakieś tam oleje i właściwie na pierwszy rzut oka chyba mówimy o olejach rzepakowych, tak?
Między innymi rzepakowym, tak.
Na pierwszy rzut oka to one właściwie niczym się między sobą nie różnią, tylko ceną.
Dokładnie i w tym miejscu ciężko wskazywać, który jest lepszy, który jest gorszy. Liczba natlenkowa, ilość materii polarnej, liczba anizodynowa, kwasowa, wolne kwasy tłuszczowe. Jest bardzo wiele parametrów, które określają
olej. A już w tym pytaniu szukam jakiegoś takiego domowego sposobu. Nie ma, rozumiem.
Czyli bardzo dobrym domowym sposobem jest po prostu wykorzystanie naszego zmysłu powolnienia. Wykorzystać węch, po prostu. Jesteśmy w stanie w przypadku niektórych olejów faktycznie wyczuć zjełczenie, tak? Wyczuć to, czy on się już utlenił, czy nie.
A możemy mieć nosa, jednym słowem?
Dokładnie, możemy mieć nosa, niekoniecznie elektronicznego.
To na zakończenie już rozmowy kilka porad pana naukowca dotyczących smażenia, czegokolwiek, choćby tych frytek.
Po pierwsze...
To ta temperatura, tak? Pamiętam, tak. Do 180 stopni.
Tak, temperatura, nie przekraczać temperatury palenia, temperatury dymienia oleju, ponieważ prowadzimy bardzo wtedy intensywną degradację tego oleju i traci on swoje właściwości także jako medium do smażenia. Drugie, też odpowiedni czas smażenia. Tutaj, żebyśmy też nie przesadzili i tej żywności nie zwęglili, wówczas powstają chociażby wielonasycone węglowodory aromatyczne, które są rakotwórcze. Też dobór odpowiedniego oleju do smażenia, raczej klarowane masło, może też, jeśli chodzi o same właściwości smażenia, rafinowane oleje. Zastanawiające jest to, czy one są po prostu zdrowe, jeśli chodzi o zawartość mikroelementów. Jednak...
Wejdę ci w słowo, przepraszam, to masło mnie zdziwiło, bo o ile wiem, no to masło najszybciej się pali.
Tak, ale nie klarowane. Klarowane masło jest jednym z najlepszych mediów do smażenia. Całkiem wysoka temperatura dymienia plus dobre właściwości. Klarowane masło w niektórych przypadkach, chociażby przy smażeniu frytek, łój wołowy, bardzo dobre medium do smażenia. W ogóle odzwierzęce oleje nie są złe, jeśli chodzi o wykorzystywanie ich jako medium podczas smażenia. Są w miarę stabilne termicznie. Wiadomo, należy ograniczać wykorzystanie nierafinowanych olejów do smażenia. Bo tutaj oprócz samego tłuszczu w tym oleju znajdują się także inne związki, które będą po prostu się utleniać dużo szybciej i będą powstawać bardzo szkodliwe związki. Więc tutaj no chociażby oliwa z oliwek, extra virgin.
To prawda.
Albo coraz bardziej popularne, powrót oleju rzepakowego nierafinowanego, także jest, można znaleźć w sklepach, olej lniany do sałatek. Tak?
Mamy coś takiego też w głowie, że no, oliwa z oliwek jest zdrowa.
Jeżeli chodzi o oliwę z oliwek, szczególnie tą pierwszego tłoczenia, raczej rekomendowałbym do sałatek.
To są konkrety, za które bardzo, bardzo dziękuję, a ty wracasz tak do ćwiczenia Enosa, bo to podobno co robisz, to jest swego rodzaju ćwiczenie i nauka.
Dokładnie, jeżeli chodzi o elektroniczne nosy, one są tym skuteczne, im więcej danych zostanie wprowadzone.
Im tak? więcej Czyli się nawąchają?
Tak jak nasz ludzki nos, tak? Im więcej zapachów poznamy, tym łatwiej będzie nam je klasyfikować i charakteryzować.
Pomysłowy Włodzimierz.